mam niewiele czasu na to, żeby podzielić się Bożym Słowem, ale nie chodzi o długość, tylko chodzi o to, żeby Duch Święty dzisiaj do nas docierał i o to Ciebie proszę, Duchu Święty, abyś wziął to Słowo i włożył je w nasze serca. A dzisiejsze moje nauczanie zatytułowałem o człowieku, który pocałował życie, by pogrążyć się w wiecznej śmierci. A w zasadzie zatytułowałem tak, o człowieku, który pocałował dawcę życia, aby pogrążyć się w wiecznej śmierci. Jak myślicie, o kim dzisiaj będę mówił? Proszę? O Judaszu. Przyznam się szczerze, że jeszcze nigdy nie poświęciłem Judaszowi prawie całego kazania. Dziś będę mówił o Judaszu, bo warto o nim powiedzieć parę słów, zwłaszcza właśnie w okresie Wielkiego Tygodnia. A Jezus, mając na myśli Judasza, powiedział tak. Biada człowiekowi, który wydaje Syna Człowieczego. Lepiej by mu było, gdyby się wcale nie narodził. Ktoś powiedział to tak. Jeśli nie narodzisz się powtórnie, nadejdzie dzień, w którym będziesz żałował, że w ogóle się narodziłeś. Być może miało to miejsce w środę lub w czwartek tego pamiętnego tygodnia w Jerozolimie. Wielu Żydów było już zmęczonych tą całą sytuacją z Jezusem. Zanim już sąd z fałszywymi świadkami, oszczerstwa, okrzyki, wzburzenia, kapłani Annasz i Kajfasz wydali już na niego wyrok śmierci z powodu rzekomego bluźnierstwa. A teraz? A teraz wszyscy stają przed rzymskim namiestnikiem Piłatem. Tylko on ostatecznie może nakazać wykonanie wyroku śmierci. Na dziedzińcu przed pałacem Piłata panuje rumor. Główny oskarżony sponiewierany, obity, zmęczony, stoi pośród złowrogiego, plującego na niego tłumy. Dla innego człowieka, właśnie dla Judasza, to była straszliwie długa noc. Po spotkaniu w wieczerniku poszedł prosto do arcykapłanów, by ostatecznie ustalić plan zdrady. Potem spacer w ciemnościach wzdłuż Doliny Cedron aż do Góry Oliwnej. Jego spotkanie z Jezusem nie trwało nawet 5 minut. Kilka słów, pocałunek i to zdanie Jezusa. Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Po czym jego niedawny mistrz, Jezus, zostaje aresztowany i zabrany. A teraz Judasz? Teraz Judasz, trzymając w dłoni małą torebkę, która zawierała 30 srebrników, stał samotnie. Nikogo już nie obchodził, nikomu już nie był teraz potrzebny, nikt go nie zauważył, nikt go nie potrzebował. Przez całą długą noc czekał w tłumie na to, co się stanie dalej. Nawet jeśli o północy chciał zobaczyć swojego mistrza aresztowanego, to teraz wraz ze wschodem słońca zmienił zdanie. Jego umysł wypełniły wspomnienia, żarty apostołów, historie opowiadane przez Jezusa, uśmiech na twarzy wskrzeszonej z martwych córki Jaira, Piotr chodzący po wodzie, 12 koszy jedzenia, pozostałych po nakarmieniu 5000. Może właśnie te i wiele innych obrazów przechodziły przez jego umysł i serce. Wspomnienia były nie do zniesienia. Potem rozeszła się pogłoska, że Jezus został skazany na śmierć. Judasza nie powinno to dziwić. Nie powinien być tym zaskoczony, ale był. Przez chwilę było zamieszanie na dziedzińcu i Judasz zobaczył Jezusa. Przytłoczony myślą, że Jezus miał umrzeć, już wie, że zrobił wielki błąd, największy błąd swojego życia. Największy błąd swojego życia. Muszę to jakoś odkręcić, zmienić, cofnąć. Wziął torbę z pieniędzmi, starał się je oddać, lecz arcykapłani wyśmiali go. Oni mieli to, czego chcieli. W desperacji Judasz krzyknął, zgrzeszyłem, zdradziłem krew niewinną. Całe to zdanie jest absolutną prawdą. Każde słowo było prawdziwe. On to zrobił. Popełnił najgorszy wyobrażalny grzech. Zdradził Jezusa, który był niewinny. Niewinną krwią zapłacił za przestępstwo Judasza. Judasz rzucił pieniądze z powrotem do świątyni. Monety uderzyły w kamienny bruk. Judasz odwrócił się ku wyjściu, a 30 srebrników pozostało. Judasz nie tylko stracił swojego pana, ale stracił pieniądze, a wkrótce straci życie. O jego samobójstwie wiemy niewiele. Biblia mówi nam, że odszedł i powiesił się. Odszedł i powiesił się. To jest ostatni akt człowieka, który nie może żyć ze sobą i z pamięcią o tym, co zrobił. Ironią tego dnia jest to, że Judasz zmarł, zanim umarł Jezus. Cofnijmy się jeszcze w czasie, by odkryć kilka niezwykłych faktów o Judaszu. Posłuchajcie o nim. Był osobiście wybrany przez Jezusa na apostoła. Porzucił wszystko, aby iść za Panem. Spędził 3,5 roku podróżując wzdłuż i wszerz Izraela z Chrystusem. Widział wszystkie cuda Chrystusa osobiście, był świadkiem Jego rozmów, słuchał każdego Jego nauczania, patrzył, jak Jezus uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, wypędzał demony. Wraz z innymi apostołami został wysłany do głoszenia Ewangelii. I robił to. Był jednym z liderów zespołu apostolskiego. Miał podobne doświadczenia z Jezusem, jak miał Jan, Piotr, Jakub. Był wszędzie tam, gdzie był on. Był tam zawsze u boku Jezusa, on to wszystko słyszał, on to wszystko widział. Nawet został wybrany na skarbnika zespołu apostolskiego. Do takiej funkcji powołuje się tylko ludzi o wysokim zaufaniu. Dlatego właśnie wybrano Judasza. Nikt z apostołów nie spodziewał się, że to Judasz zdradzi. I są dwie rzeczy, kochani, które nas w XXI wieku, w tej historii powinny zdumiewać. Pierwsza rzecz, i ona sprowadza się do pytania. Po pierwsze, dlaczego Judasz zdradził? A po drugie, dlaczego czuł się winny po tym, co zrobił? Był tak zły, że sprzedał Pana Jezusa za 30 srebrników, a później czuł taki żal, że popełnił samobójstwo. Dlaczego Judasz zdradził Jezusa? Ewangeliści dają nam niewiele wskazówek, dlatego pozostają nam spekulacje na temat jego motywacji, ale myślę, że wszystkie, które za chwilę wymienię, są bliskie prawdzie, a jeśli nieprawdziwe. Komentatorzy Biblii podają 3 teorie. Po pierwsze, Judasz zdradził Jezusa dla pieniędzy. To wydaje się mieć sens, zwłaszcza, że Ewangelia Jana, 12 rozdział, mówi, że Judasz sprzeniewierzał apostolskie pieniądze. Ale jeśli on zdradził Jezusa za pieniądze, to sprzedał go bardzo tanio. Sprzedał Jezusa bardzo tanio. Według orientacyjnych wyliczeń naukowców, gdyby nowotestamentalna historia rozgrywała się we współczesnej Polsce, 30 srebrników można byłoby przeliczyć na 10 do 12 tysięcy. Dziś więc Judasz mógł kupić sobie parę laptopów, wynająć w Warszawie na kilka miesięcy mieszkanie lub kupić używany samochód. Ale w czasach Jezusa 30 srebrników to nie była wielka suma. Można było kupić za nią niewiele, bo na przykład jedną parę sandałów. 1 litr oliwy i 300 jabłek. Gdybyśmy wzięli pod uwagę zarobki w tamtych czasach, to krawiec za uszycie szaty inkasował 6 tysięcy złotych, fryzjer za wizytę 240 złotych, nauczyciel za opiekę nad jednym dzieckiem 30 tysięcy złotych miesięcznie, malarz fresków otrzymywał 18 tysięcy, piekarz i murarz zarabiali po 6 tysięcy miesięcznie, pomywacz w ubikacji 3 tysiące złotych. Zupełnie rekordową była wypłata dla zwycięzcy wyścigów rydwanów. On mógł zarobić nawet 1,5 miliona. Patrząc na ceny produktów sprzed 2000 lat, można stwierdzić, że 30 srebrników stanowiło wręcz zaskakująco niską kwotę, a jeśli chodzi o wynagrodzenia, była to dwumiesięczna pensja piekarza czy 4-miesięczna pensja pomywacza. Pierwsza więc rzecz, zdradził Jezusa dla pieniędzy. Po drugie, zdradził Jezusa, ponieważ był rozczarowany. Teoria ta mówi o tym, że Judasz oczekiwał, że Jezus przeprowadzi rebelię przeciwko Rzymowi, osiągnie zwycięstwo i kiedy on dowiedział się o tym, że Chrystus nie miał takich intencji, rozgniewał się i zdradził go. A trzecia teoria mówi o tym, że zdradził Jezusa, ponieważ był przestraszony, ponieważ zależało mu na ocaleniu własnej skóry. Wszystkie te teorie mają jakiś sens, ale one nie dają do końca 100% odpowiedzi, dlaczego Judasz zrobił to, co zrobił. Jedno jest pewne. Kiedy Judasz zdradził Jezusa, zrobił największy błąd, jaki człowiek popełnił w dziejach ludzkości. Dlaczego więc Judasz, drugie pytanie, miał wyrzuty sumienia po tym, co zrobił? Wiecie, dlaczego miał wyrzuty sumienia? Bo był taki, jak każdy z nas jest. On był podobny do nas, my jesteśmy podobni do niego. On był taki, jak każdy z nas, rozdzierany wewnętrznymi impulsami, często bardzo przeciwnymi. Gdyby był lepszym człowiekiem, nie zdradziłby Jezusa. Gdyby był gorszym człowiekiem, nie miałby wyrzutów sumienia. Proste. Zmarł tragiczną śmiercią, nieszczęśliwy i z poczuciem winy, z krwią Syna Bożego na dłoniach. I pozwólcie, że zadam jeszcze jedno pytanie, niezwykle ważne. Gdzie po tym wszystkim znalazł się Judasz? Czy on jest w niebie, czy on jest w miejscu wiecznego potępienia? W Dziejach Apostolskich apostoł Piotr w 1 rozdziale tak mówi. Judasz odszedł na własne miejsce. To nam niewiele mówi. Posłuchajmy więc Jezusa, który w Ewangelii Jana w 6 rozdziale tak powiedział do apostołów. Czy nie ja wybrałem was 12? A jeden z was jest diabłem. Mówił to o Judaszu, synu Szymona Iskariota, gdyż on, jeden z 12, zamierzał go wydać. To nie oznacza, że Judasz był diabłem, ale że Judasz był pod wpływem szatana. W swej modlitwie przed tymi wydarzeniami Jezus powiedział do Boga Ojca: dopóki z nimi, z moimi uczniami byłem, ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął oprócz syna zatracenia. Syna zatracenia zgodnie z zapowiedzią Pisma. Judasz, syn zatracenia. Judasz poniósł to, co Biblia nazywa zatraceniem. Zatraceniem wiecznym, czyli jak apostoł Paweł powiedział w drugim liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, poniósł karę, oddalenie od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Jeśli pytasz, czy Judasz utracił zbawienie, odpowiedź brzmi nie. On nie stracił zbawienia, bo go nigdy nie miał. Czy w takim razie doświadczył zatracenia wiecznego z powodu samobójstwa? Także nie. Nie z tego powodu. Judasz poszedł na zatracenie, ponieważ nigdy nie zaufał do końca Jezusowi. Zdrada jest tego najlepszym dowodem, a samobójstwem przypieczętował swój los. Kolejne pytanie, które warto zadać. Czy Judasz żałował tego, co zrobił? Posłuchajcie Biblii. Judasz, który wydał Jezusa, widząc, że Jezusa skazano, zaczął żałować tego, co zrobił. Zwrócił arcykapłanom i starszym sumę 30 srebrników. Zgrzeszyłem, wyznał. Wydałem na śmierć niewinnego człowieka. Wtedy rzucił srebrniki do przybytku i odszedł. Później poszedł i powiesił się. Tak mówi Ewangelia Mateusza, 27 rozdział. Zaczął żałować, wyznał grzech, oddał pieniądze, odszedł i później poszedł. Można rzec, że dobrze zaczął. Dobrze zaczął, ale zabrakło jednego. Wiecie, czego Judaszowi zabrakło w tej historii końcowej? Zabrakło prośby do Boga o przebaczenie. Gdyby ta historia zakończyła się, odszedł i zaraz przyszedł do Boga, by go prosić o przebaczenie, byłoby inaczej. Ale on odszedł i później poszedł. Ważne było to, co stało się między tym czasem, który zawiera się w słowach odszedł, a słowem później. Niezwykle ważne jest to, co się stało między tymi dwoma słowami. Dlatego ja tak często nawołuję siebie i was. Skróćcie do minimum czas między grzechem a wyznaniem go Bogu i prośbą do Boga o przebaczenie. Skróć czas między grzechem a wyznaniem go Bogu i prośbą o przebaczenie, bo ten czas między grzechem a wyznaniem go Bogu i prośbą o przebaczenie jest czasem, kiedy diabeł chce cię wpuścić w jeszcze większe poczucie winy, pokazać twoją beznadziejność, pokazać tego, że Bóg nie jest ci chętny przebaczyć, wkłada w twoje serce i umysł złe myśli, nieprawdziwe. Stąd też, jeśli zgrzeszysz, to nie myśl, że jak wyznasz grzech za 3 dni, to jego waga będzie lżejsza. To nieprawda. Skróć czas między grzechem a wyznaniem i prośbą o przebaczenie, bo w tym czasie między grzechem a prośbą o przebaczenie to jest czas, kiedy ten, który przyszedł po to, aby kraść, zażynać i wytracać, chce doprowadzić ciebie do tego punktu wytracenia, który sprawia, że znajdujesz się w miejscu wiecznego oddalenia od Boga. Kochani, istnieje ogromna różnica pomiędzy żalem z powodu grzechu, a prośbą do Boga o przebaczenie. Wielu ludzi, którzy naprawdę żałują za grzechy, nigdy nie przychodzą do Boga, by prosić o przebaczenie. Judasz próbował cofnąć swoją zdradę, ale było już za późno. Nie mógł cofnąć zdrady, ale mógł zyskać przebaczenie. Nie wątpię w jego gorzkie łzy, nie wątpię w jego smutek, ale posłuchajcie tego. Myślałem nad tym w tym tygodniu. Jego żal i smutek to nie była prawdziwa skrucha. To nie była prawdziwa skrucha. Skąd to wiem? Wiem to z Pisma Świętego, wiem to ze słów apostoła Pawła, który w drugim liście do Koryntian w 7 rozdziale, w 10 wierszu powiedział coś o smutku. Powiedział tak: smutek pochodzący od Boga wywołuje opamiętanie i tego smutku się już nie żałuje. bo on prowadzi do zbawienia. Natomiast smutek wzbudzony przez świat prowadzi do śmierci. Smutek Judasza był typowo światowy, gdyż doprowadził go do samobójczej śmierci z powodu nieprzebaczenia. I teraz trzy pytania do nas. Bo historia Judasza w końcu prowadzi mnie do pytań o mnie i o ciebie. A jedno pierwsze pytanie jest straszliwie bolesne. A brzmi ono, ile Judasza mieszka we mnie i ile Judasza mieszka w tobie. Wiecie, gdyby dzisiaj Judasz żył, to w niedzielę rano spotkalibyśmy go na nabożeństwie. Śpiewałby pieśni, słuchałby kazania, mógłby nawet siedzieć obok ciebie na krześle albo nawet jeszcze bliżej. Pierwsze pytanie, które historia Judasza stawia przede mną i przed tobą brzmi, w jaki sposób Bóg mnie rozczarowuje? Bo jak pamiętacie, jedna z teorii, która mówi o tym, dlaczego Judasz zaparł się Jezusa, to jest jego rozczarowanie. Więc musisz sobie zadać pytanie, a w jaki sposób Bóg ciebie rozczarowuje? Jeśli istnieje jakaś możliwość, by zrozumieć Judasza, to właśnie moment osobistego rozczarowania Bogiem. Może on rzeczywiście czuł się zawiedziony przez Jezusa, rozczarowany Jezusem, co dawało mu powód do usprawiedliwienia zdrady. Poszedłem za Jezusem, chodziłem za Nim 3,5 roku, miało być tak i tak, a jest zupełnie inaczej. Czy nie jest wam to bliskie? Czy to bardzo różni się od Judasza, gdy czujemy, że zawiedliśmy się na Bogu? Spotkałem kiedyś człowieka, który podszedł do mnie i mówi, pastorze, rok temu uwierzyłem w Jezusa i jak nie mam pieniędzy, to nie miałem. Jak nie miałem pieniędzy, to nie mam i jak nie mam żony, to też nie mam. Jestem rozczarowany Jezusem. Zadaj więc sobie pytanie, w jaki sposób Bóg mnie rozczarował. Dla niektórych z nas to mogą być marzenia, które rozbiły się w pył i nigdy się nie zrealizowały. Dla innych to może być rozbite małżeństwo, dla innych to dzieci, które zwróciły się przeciwko tobie. Może modliłeś się usilnie o uzdrowienie jakiejś osoby tobie bliskiej, a skończyło się pogrzebem. Może nigdy tego nie powiedziałeś głośno, ale czujesz się oszukany przez Jezusa. Rozczarowany Jezusem. Musimy zmierzyć się z faktem, że Bóg często nie spełnia naszych oczekiwań. Czasami po prostu nie robi tego, co my uważamy, że On powinien zrobić. Mamy pewne oczekiwania od wszechmogącego Boga, a On nie zawsze chce im sprostać. Judasz nie mógł żyć z rozczarowaniem, więc zdradził Jezusa. A co z tobą? I pytanie drugie. A ty za co byś przehandlował Jezusa? Jak pamiętacie, ironią tej historii jest to, że Judasz poszedł na wieczne zatracenie, a koszt jego biletu wynosił 30 srebrników, parę sandałów. Co byś przehandlował za Jezusa? Czy zdradziłbyś go dla pieniędzy? Czy zdradziłbyś go dla lepszej pracy? Czy zdradziłbyś go, aby utrzymać pracę, którą masz? Czy zdradziłbyś go, żeby uratować własną skórę? Czy zdradziłbyś go, aby uzyskać lepszy stopień w szkole? Czy zdradziłbyś go dla nowej umowy, dla 10 milionów złotych? Czy zdradziłbyś go, żeby znaleźć męża lub znaleźć żonę? Czy zdradziłbyś go, bo nie spełnił twoich oczekiwań? Czy zdradziłbyś go, bo myślałeś, że cię nie zawiedzie? Czy zdradziłbyś go, by zdobyć przychylność ważnych ludzi? Historia Judasza zmusza do zbadania naszej osobistej motywacji, dlaczego idę za Bogiem, dlaczego służę Bogu. Ile Jezus jest dla mnie warty? I bardzo ważne pytanie, które ja muszę sobie postawić. Czy czasem nie jestem drugim Judaszem? W pewnym kazaniu, które także było inspiracją dla mnie, gdy przygotowywałem to kazanie, kaznodzieja opowiedział przykład swojego znajomego pastora, który lata temu wygłosił kazanie pod tytułem Drugi Judasz. I ono zostało skierowane do osób w kościele, które nie do końca powierzyły swoje życie Bogu. Ewangelista ten opowiedział najpierw historię Judasza, następnie mówił o sobie, jak dorastał w kościele, uczestniczył w zajęciach szkółki niedzielnej dla dzieci, potem poszedł do chrześcijańskiej szkoły i nawet został pastorem. I będąc pastorem zdał sobie sprawę, że nigdy prawdziwie nie zaufał Jezusowi, że nigdy prawdziwie się do Niego nie nawrócił. Zrozumiał, że był drugim Judaszem. Jakże bolesnym i upokarzającym było dla niego, żeby zmierzyć się z faktem własnego samooszukiwania się. Lecz gdy się z tym faktem zmierzył, Duch Święty zaczął w nim niesamowicie działać, przekształcając jego charakter i zmieniając jego sposób myślenia. Kochani, drodzy, to, co zdarzyło się Judaszowi temu człowiekowi, o którym teraz mówiłem, może zdarzyć się każdemu z nas. Posłuchajcie tego. Judasz pocałował drzwi do nieba, ale poszedł na wieczne zatracenie. Judasz, Jezus wybrał go jako apostoła, a on poszedł na wieczne zatracenie. Żył z Jezusem 3,5 roku i poszedł na wieczne zatracenie. Patrzył, jak Jezus chodził po wodzie i poszedł na wieczne zatracenie. Wysłuchał kazania na górze i poszedł na wieczne zatracenie. Jadł z Jezusem, rozmawiał z Jezusem, chodził z Jezusem, słuchał Jezusa dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Znał go bardziej niż wielu innych. I poszedł na zatracenie. Poszedł na wieczne zatracenie. I zapamiętaj to. Żaden z uczniów wcale go nie podejrzewał. Dlatego właśnie został wybrany skarbnikiem. Zaufali mu w kwestiach własnych pieniędzy. Nawet w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus skazał na Judasza publicznie, wciąż pozostali apostołowie tego nie chwycili. Zbadaj więc własne serce. A czy wiecie, kto w naszym kościele najbardziej pretenduje do bycia Judaszem? Ja. O, pastorze. No nie przesadzaj, ale powiem wam, że moje miejsce jako pastora jest najlepszą analogią do tego, kim był Judasz w gronie apostołów. No pastorze, to już przesada, na pewno nie ty. No to co byś powiedział o Judaszu? Pamiętaj, że szokującą kwestią zdrady Judasza było to, że na zewnątrz wszystko wyglądało bardzo dobrze. Uwierzcie, że nieuczciwym względem Boga i was było opowiedzenie wam tej historii bez wejrzenia w moje własne serce. Wiele razy to mówiłem, że gdy przygotowuję słowo, pierwsza osoba, do której to dociera, to jestem ja sam. Chcę, żebyś wiedział, że ja naprawdę wierzę w pewność zbawienia przez Słowo Boże i świadectwo Ducha Świętego. Jak mnie ktoś pyta, czy jesteś pewny swojego zbawienia, to moja złośliwa jeszcze natura każe mi odpowiedzieć, nie wierzę w pewność mojego zbawienia, natomiast bardzo wierzę i mam pewność co do mojego Zbawiciela. I uważam, że to jest lepsza odpowiedź od tej pierwszej. Mam pewność mojego Zbawiciela. Chcę tylko dzisiaj wyraźnie powiedzieć, że bycie pastorem czy członkiem Kościoła, dobrym mężem, rodzicem, wykonawcą dobrych uczynków nie czyni mnie chrześcijaninem. Żadna z tych rzeczy nie ma najmniejszego znaczenia, jeśli chodzi o wieczne zbawienie. Jeśli jestem chrześcijaninem w ogóle, to dlatego, że moja całkowita ufność spoczywa w Panu Jezusie Chrystusie i w Jego ofierze na krzyżu, bym mógł doświadczyć odpuszczenia grzechów. Nadzieję na niebo daje mi fakt, że Jezus umarł za mnie i powstał z martwych dla mnie i że żyje, żeby wstawiać się za mnie. Jeśli On nie może mnie zabrać do nieba, to ja się tam nie znajdę. Taka jest prawda. I historia Judasza zmusza mnie do ponownego przemyślenia mojego zobowiązania względem Jezusa Chrystusa i dzisiaj ją właśnie po to opowiadam, by zmusić ciebie do refleksji nad twoim własnym zobowiązaniem względem Jezusa. Nazywasz siebie chrześcijaninem? Ale czy jesteś prawdziwym naśladowcą Jezusa, czy tylko uczestniczysz w grze pozorów? Czy jesteś kandydatem na chrześcijanina, czy prawdziwym wierzącym w Niego? Czy naprawdę odwróciłeś się od swoich grzechów i zaufałeś Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi? Są to pytania, które łatwiej jest zadać, niż na nie odpowiedzieć, ale nie wolno nam przejść obojętnie obok tych pytań. Nie wolno. Jeśli ich nie zadamy, to lekcja z historii Judasza zostaje zaprzepaszczona. Bo jeśli można być apostołem Chrystusa i mimo tego pójść na zatracenie, to co będzie z tobą lub ze mną? Oczywiście, możesz wyciągnąć inny wniosek. W końcu 11 zostało uratowanych, a tylko jeden stracony. No proporcje są całkowicie fajne. W końcu większość z tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami, są nimi faktycznie. Historia Judasza jednak jest w Biblii i przynajmniej powinna zmusić mnie i ciebie do zadania pytania, które zadali sobie apostołowie podczas ostatniej wieczerzy, gdy usłyszeli, że jeden jest zdrajcą, a pytanie to brzmiało: Panie, czy przypadkiem nie jestem nim ja? I to jest to pytanie, które ja dzisiaj chcę zostawić sobie i wam. bo historia Judasza jest historią tragiczną. Wielu ludzi wierzy, że Pan Bóg go tak zaprogramował, że on musiał zdradzić Jezusa. To nie jest prawda. Kiedyś, jak Bóg pozwoli, przygotuję nauczanie na ten temat. On nie został stworzony po to, żeby Bóg go zaprojektował tak, że on nie miał wyboru. Judasz miał wybór, jak wybór ma każdy z nas. Dlatego warto sobie zadać pytanie. Panie, a co ze mną? Panie, czy to nie ja? I posłuchajcie jeszcze jednej historii, już na zakończenie. Ta historia została zapisana w książce, która została wydana w Polsce parę ładnych lat temu. I to jest prawdziwa historia. W dolinie, gdzieś nad brzegami Amazonki było plemię, w którym zdarzyło się następujące wydarzenie. Pewnego dnia do tego plemienia przyjechał człowiek z sąsiedniego plemienia. Oni więc go przyjęli, ugościli, nakarmili, obdarzyli prezentami i wysłali z powrotem do swojego plemienia. Gdy on przyjechał do swojego plemienia, powiedział: słuchajcie, a tam to mnie traktują, tam mnie przyjęli, tam jest fantastycznie. I po paru tygodniach czy miesiącach wrócił do tego plemienia, a oni go przyjęli. Jeszcze hojniej go obdarzyli, jeszcze bardziej hojnie go przyjęli. I gdy on wrócił do swojego plemienia, znowu opowiedział, jak go fantastycznie przyjęli, więc za jakiś czas wrócił z powrotem do tamtego plemienia. Oni znowu go przyjęli, nakarmili, przygarnęli, obdarzyli prezentami i on wrócił z powrotem do swojego plemienia i znów opowiedział, jak tam cudownie z wizyty na wizytę jest jeszcze bardziej uhonorowany i z większym spokojem przyjeżdżał do tamtego plemienia. I któregoś razu znowu pojechał do tamtego plemienia. Oni go znowu przyjęli, znowu go ugościli, znowu go obdarzyli prezentami, a na koniec go zabili i zjedli. To jest autentyczna historia. I zaraz po tych wydarzeniach do tego plemienia przyjechało małżeństwo misjonarzy, lekarzy. Zaczęli leczyć członków tej wspólnoty plemiennej, dali im nowe narzędzia, więc członkom tej wspólnoty bardzo na nich zaczęło zależeć. No i próbował tenże lekarz i misjonarz zarazem opowiedzieć im Ewangelię. Więc przetłumaczył Nowy Testament na ich język. I co się stało? Gdy doszedł do historii Judasza, wszyscy zaczęli się cieszyć, zaczęli się radować, bo się okazało, że największą cnotą w tym plemieniu było tak zaprzyjaźnić się z kimś, żeby zdobyć jego zaufanie na maksa, a potem go zdradzić i zjeść. Więc ten misjonarz był załamany, chciał im powiedzieć Ewangelię o Jezusie, a tu zdrajca stał się bohaterem. Modlił się więc, co ma zrobić, i w tym czasie to plemię, z którego pochodził ten zjedzony człowiek, dowiedziawszy się, że został zabity przez tamtych, zaatakowało go i rozpoczęła się wojna. Krwawa wojna międzyplemienna. Ten misjonarz więc postanowił, powiedział, chciał koniecznie, żeby nastąpił pokój, więc zaczął rozmawiać z wodzem plemienia i powiedział do tego wodza, że jeśli wódz nie zawrze pokoju z tamtym drugim plemieniem, to on zostawi ich, odjedzie i nie będzie ich leczył, zabierze narzędzia i tak dalej. Wódz był przerażony, więc postanowił zawrzeć pokój z tamtym plemieniem. I co się okazało? Na tamtym terenie panował taki zwyczaj, że jeśli chciałeś zawrzeć pokój z innym plemieniem, wtedy wódz tego plemienia, główny wódz, oddawał swojego pierworodnego syna do tamtego drugiego plemienia. I dopóki ten syn żył w tym drugim plemieniu, między tymi plemionami panował pokój, a ten syn był nazywany dzieckiem pokoju. I wtedy ten misjonarz opowiedział im historię, którą ja chcę dzisiejsze nauczanie zakończyć. Tam w górze w niebie panuje największy wódz. Widząc nasze zakłopotanie i nasze grzechy, to co zrobił, posłał tu na świat swojego syna, księcia pokoju, dziecko pokoju. I dopóki to dziecko pokoju mieszka w twoim i moim sercu, panuje między tym wodzem plemienia, a nami pokój. I to jest cała historia. Judasz i jego postawa nie muszą być już twoim bohaterem. Pod warunkiem, że to dziecko pokoju ofiarowane przez Boga stanie się twoim osobistym dzieckiem pokoju w twoim sercu, a wtedy zapanuje pokój między tobą a wszechmocnym Bogiem, a tego, czego naprawdę w życiu najbardziej potrzebujesz, to jest właśnie ten cudowny pokój, który Bóg dzisiaj Tobie oferuję. Chcę wam powiedzieć, dzisiaj Pan tutaj jest. Pan Jezus tutaj jest. On dotyka waszych serc. Dawno nie czułem takiej atmosfery Bożej obecności jak dzisiaj. On naprawdę jest tutaj. Zna najgłębsze twoje pragnienia twojego serca. Wie, za co byś przehandlował go. A mimo wszystko kocha ciebie. Chce twojego serca. Chce przyznania się. Tak, nie daję rady. Zapieram się ciebie. Ale dzisiaj dotarło do mnie, że chcesz, abym przyszedł do ciebie, wyznał mój grzech i zaprosił twojego syna do mojego wnętrza, by był między nami pokój. Bóg dzisiaj wychodzi do ciebie ze swoim pokojem, ze swoim pojednaniem. Możesz przejść obojętnie i tak jak Judasz, pójść lub przyjąć dziecko pokoju i doświadczyć pokoju, który przewyższa wszelkie okoliczności. I Bóg dzisiaj ten pokój tobie oferuje. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Pan Jezus dzisiaj tutaj jest. On jest między nami, porusza się, jest blisko ciebie i póki żyjesz jeszcze, jest dla ciebie przebaczenie, nadzieja, bo twoje życie ma być miejscem, w którym zamieszka Król Pokoju Jezus Chrystus. I moje pytanie dzisiaj do ciebie, czy chcesz zaprosić Jezusa do swojego życia? Przyjąć tę Bożą ofertę pojednania mimo tego, co się wydarzyło, mimo zaparcia się Jezusa. Piotr był gorszy od Judasza. Trzykrotnie się zaparł mistrza, a mimo wszystko doznał przebaczenia, bo zrobił ten jeden krok więcej. Poprosił o nie. I dzisiaj to jest oferta dla ciebie. Pozostańmy chwilę w milczeniu, niech Duch Święty działa, niech Pan Jezus Chrystus przechadza się wśród nas. Jeśli jesteś tu na tej sali i wiesz, desperacko potrzebuję, by Książę Pokoju Jezus Chrystus zamieszkał w moim życiu, potrzebuję desperacko przebaczenia, uwolnienia, pojednania z Bogiem, chciałbym się o ciebie po prostu pomodlić, zwykłą modlitwą. Daj znać przez podniesienie ręki. Ja dzisiaj potrzebuję desperacko Jezusa. Podnieście wyżej, nie krępujcie się. Słuchajcie, to nie jest wstyd, jeśli potrzebujemy Jezusa. Panie, proszę Cię o te osoby, które dzisiaj podniosły ręce w geście tej wielkiej potrzeby Ciebie. Dziękuję Ci, że przychodzisz z ofertą pojednania i że nikogo, kto do Ciebie przychodzi, nie odrzucasz, ale przychodzisz, by nadać sens i pokój do naszego życia. Powstańmy, proszę. A jeśli podniosłeś rękę, czy podniosłaś rękę, zapraszam Ciebie, chodź tutaj, będziemy się modlić. Słuchajcie, nie ma wstydu. Podniosłeś rękę, czy podniosłaś, wyjdź tutaj, to może być przełomowy dzień dla Twojego życia. Proszę duszpasterzy, wyjdźcie szybko tutaj, podejdźcie do tych osób. Nie krępujcie się, słuchajcie, nawet z daleka, z końca sali. Możesz przyjść, to nie jest żaden wstyd powiedzieć, potrzebuję Jezusa. Jeśli Go potrzebujesz, wyjdź tutaj, będziemy się z Tobą modlić. Będziemy modlić razem z Tobą, a my takiej zadumnie modlitewnej śpiewajmy w ciszy tę pieśń, która będzie za chwilę wyświetlona. Ja poproszę duszpasterzy, jeszcze mężczyźni, jeśli są starsi tego kościoła tutaj na sali, liderzy, podejdźcie, bo jest trochę mężczyzn, którzy wyszli i będzie dobrze, jak podejdziecie do nich. A my śpiewajmy, słuchajcie. I w trakcie, gdy będziemy śpiewać, jest czas, żebyś tu przyszła czy przyszedł, a my będziemy się modlić razem z Tobą do Księcia Pokoju właśnie.